Współczesna recepcja medytacji Zen często pada ofiarą redukcjonizmu. Sprowadza ona głęboką praktykę do techniki wyłączania myśli w imię produktywności. Seizo Paul Cooper, odwołując się do postaci mistrza Yue Shaina oraz filozofii Dogena, rzuca wyzwanie temu popularnemu mitowi. Stawia tezę, że walka z własnymi procesami poznawczymi jest nie tylko błędem merytorycznym, ale przede wszystkim formą duchowej przemocy. Anegdota, od której warto zacząć, jest uderzająco prosta. Mistrz Yue Shan trwa w zazen, a uczeń pyta go, o czym myśli człowiek w tak nienaturalnym bezruchu. Mistrz odpowiada z rozbrajającą szczerością, myślę o niemyśleniu. Gdy uczeń dopytuje, jak można myśleć o niemyśleniu, słyszy krótkie, poprzez niemyślenie. Ten dialog stanowi fundament dla zrozumienia, że medytacja nie jest walką z własnym umysłem, lecz próbą wyjścia poza dualistyczne podziały. Cooper analizuje ten koan przez pryzmat triady, Shiryo, Fushiryo oraz Hishiryo. Shiryo to myślenie w najszerszym sensie, Fushiryo to niemyślenie, Hishiryo to stan bycia poza tymi dwiema kategoriami. Autor w swojej pracy z 2025 roku analizuje użycia i nadużycia medytacji Zen w kontekście współczesnej psychoanalizy. Twierdzi on, że przekonanie o konieczności wyeliminowania myśli podczas medytacji jest duchowym i psychicznym zagrożeniem. Teza ta uderza w serce popularnych wyobrażeń o wschodniej duchowości, które promują wizję umysłu jako pustej tablicy. Takie podejście wypacza niedualistyczne nauczanie Dogena, czyniąc z dynamicznej praktyki statyczny ideał. Jest ono również szkodliwe, gdyż zamienia medytację w aparat samokarania. Człowiek siada na poduszce, pojawia się myśl, a po niej rodzi się surowa ocena tego faktu. W tym ułamku sekundy rodzi się wewnętrzny prokurator. Medytacja, która miała wyzwalać z okowów ego, staje się procesem sądowym, gdzie umysł zostaje skazany za wykonywanie swojej podstawowej funkcji. Esej o Shiryo, Fushiryo i Hishiryo stanowi wnikliwą analizę współczesnej patologii poznawczej. Żyjemy w kulturze totalnej optymalizacji, która przelicza ciszę na wskaźniki wydajności. W tym świecie oddech staje się parametrem dobrostanu, a medytacja narzędziem zarządzania stresem w organizacjach, które ten stres przemysłowo generują. To duchowa korporacja, junior myślenia, senior niemyślenia, dyrektor poza myśleniem. Każdy próbuje wypracować swoje KPI dla oddechu. W tym kontekście koperowskie przywołanie zasady Mushotoku, czyli zasady braku chęci zysku, uderza w sam nerw naszej epoki. Kwestionuje sensowność traktowania praktyki jako inwestycji. Prawdziwa praktyka nie daje się ująć w ramy wskaźników efektywności. Współczesne badania nad medytacją nie definiują jej już jako prostego kasowania aktywności poznawczej. Zamiast tego naukowcy opisują procesy takie jak modulacja uwagi czy metapoznanie. Stan medytacyjny wiąże się z dynamicznymi zmianami aktywności neuronalnej, a nie z jej całkowitym wygaszeniem. Popularne wyobrażenie medytacji jako techniki wyłączania myśli jest bliższe mitologii kolorowych aplikacji wellness niż rzetelnej fenomenologii. Człowiek nie przestaje być istotą poznającą tylko dlatego, że usiadł na twardej poduszce. Umysł, będąc żywym organem, wytwarza obrazy, oceny i scenariusze przyszłości. Medytacja nie polega na wyrzuceniu tych elementów za drzwi. Chodzi o fundamentalną zmianę trybu obecności wobec wszystkiego, co pojawia się w polu świadomości. W języku Coopera pierwszym krokiem jest odzyskanie wartości samego Shiryo. Myślenie jest naturalną funkcją żywego umysłu, a nie jego moralnym upadkiem. Kiedy w trakcie siedzenia pojawia się myśl, nie oznacza to, że praktyka została przerwana. Znaczy to jedynie tyle, że nasz umysł żyje. Błędne rozumienie medytacji zaczyna się w momencie, gdy z tego neutralnego faktu czyni się dramat moralny. Adept mówi sobie z wyrzutem: nie powinienem teraz myśleć. To nie jest wyzwolenie, lecz kapitulacja przed własnymi oczekiwaniami. Ego ma zdumiewającą zdolność do kolonizacji wszystkiego, nawet własnej nieobecności. Zamiast walczyć z myślami, warto dostrzec w nich świadków rzeczywistości. W momencie, gdy nakazujemy sobie absolutną ciszę, umysł zostaje gwałtownie podzielony na część oskarżoną oraz surową instancję oskarżającą. W języku psychoanalitycznym aktywizują się wówczas zinternalizowane figury prześladowcze. Praktyka przestaje być autentycznym zazen, a staje się nużącą psychodramą pod tytułem: dlaczego znowu jestem niewystarczająco pusty? Perspektywa psychoanalityczna Coopera pozwala zrozumieć, że walka z myślami jest głębokim mechanizmem, w którym człowiek odtwarza na poduszce historię własnego stosunku do autorytetu. Każda chwila nieuwagi staje się polem bitwy o akceptację. Warto przywołać postać Wilfreda Biona i jego koncepcję funkcji alfa. Pozwala ona pojąć, dlaczego myślenie nie jest wrogiem życia psychicznego, lecz warunkiem jego sprawnego trawienia. Bion pisał o surowych elementach doświadczenia, które w swojej pierwotnej formie nie są możliwe do pomyślenia. Dopiero funkcja alfa przekształca je w materiał, który może zostać symbolizowany. Kategoryczny zakaz myślenia jawi się jako brutalny zakaz psychicznego metabolizmu. Koperowska obrona myślenia jest obroną naszej zdolności do przemiany surowego afektu w żywe znaczenie. Furia, wstyd czy lęk nie znikają tylko dlatego, że praktykujący etykietuje je jako tylko myśli i próbuje siłowo wypchnąć poza nawias świadomości. Takie emocje mogą powrócić pod postacią napięcia w ciele lub chłodnej obojętności. Zen pozbawiony psychoanalitycznej czujności może stać się narzędziem omijania własnych konfliktów. Współczesna psychologia określa to mianem duchowego omijania, gdzie język transcendencji służy unikowi przed realnością życia. Zamiast przeżyć żałobę, człowiek ucieka w stwierdzenie, że wszystko jest pustką. Taka duchowość nie wyzwala, lecz pięknie dekoruje nasze mechanizmy obronne. Koperowskie hishiryo, czyli stan myślenia o niemyśleniu, nie jest formą takiego unikania. Nie sugeruje, że myśl jest niczym, lecz zachęca do uznania jej za myśl, bez czynienia z niej bożka lub demona. Badania nad metauwagą pokazują, że istotą praktyki nie jest nieobecność treści, lecz zdolność do rozpoznania dynamiki strumienia świadomości. Metauwaga nie polega na brutalnym zatrzymaniu rzeki myśli, lecz na świadomym rozpoznawaniu jej nurtu. Prawdziwa odwaga w tradycji Zen polega nie na bohaterskim zabiciu myśli, lecz na wytrzymaniu ich obecności bez neurotycznego chwytania. W języku prawa myśl jest jedynie świadkiem zdarzeń, a nie sędzią. W ujęciu antropologicznym myśl jest praktyką uformowaną kulturowo. Największe nieporozumienie polega na tym, że fushiryo odczytuje się błędnie jako proste zaprzeczenie myślenia. Wtedy powstaje sztywna hierarchia, w której myślenie jest niższe, a nie myślenie wyższe. Taka drabina sukcesu pozostaje produktem tego samego umysłu, który pragnie porządkować rzeczywistość według schematu korporacyjnego awansu. Dogen całkowicie rozsadza ten model, pokazując, że hishiryo nie jest stanowiskiem kierowniczym. Cooper, odwołując się do tradycyjnych interpretatorów, wiąże fushiryo z intuicyjnym wymiarem ludzkiego poznania. Porównanie do improwizacji jazzowej jest niezwykle trafne. John Coltrane nie przestaje być muzykiem w momencie, gdy odchodzi od sztywnego zapisu nutowego. Przeciwnie, wchodzi w żywą inteligencję formy. Podobnie praktykujący zazen nie przestaje być istotą poznającą w chwili, gdy w jego umyśle pojawia się cisza dyskursu. Musimy zrozumieć, że niemyślenie wcale nie jest brakiem inteligencji. Hishiryo stanowi zwornik całego układu, chroniąc nas przed popadnięciem w skrajności. Nie jest to apartament premium na wyższym piętrze świadomości, lecz sposób obecności, w którym nie musimy wybierać między myśleniem a jego brakiem. Dogen nie rozdziela praktyki od urzeczywistnienia. Zazen nie jest schodami prowadzącymi do oświecenia, lecz samym oświeceniem manifestującym się w konkretnej formie. W świecie, który wszystko mierzy natychmiastowym skutkiem, zazen mówi nam: praktykuj bez żadnego umysłu zysku. Zasada Mushotoku uwalnia nasze życie od kolonizacji przez logikę użyteczności. W świecie, który sprzedaje spokój w abonamencie, Mokusho przypomina, że cisza i iluminacja nie są usługą. Współczesne instytucje mają z tym radykalnym brakiem celu ogromny problem. Jednak ta sama racjonalność przeniesiona do wnętrza praktyki produkuje jedynie smutną karykaturę autentycznego zen. Medytujący staje się menedżerem własnej pustki, który audytuje liczbę pojawiających się myśli. Koperowskie przesłanie jest bezlitosną krytyką nowoczesnego podmiotu, który zarządza sobą jak przedsiębiorstwem. Ten podmiot chce mieć zwrot z każdej inwestycji, nie wyłączając chwil bez ruchu. Problem zaczyna się wtedy, gdy skutki uboczne stają się celem głównym. Wówczas zazen niepostrzeżenie zmienia się w shuzen, czyli technikę instrumentalną. Tu trzeba powiedzieć rzecz niewygodną. Wiele współczesnych adaptacji medytacji ryzykuje redukcję do poziomu narzędzia. Zen Dogena nie jest technologią adaptacji, lecz praktyką radykalnego rozpoznania naszych uwarunkowań. Nie pyta on wyłącznie, jak sprawić, aby jednostka lepiej znosiła świat, ale czy jej sposób chwytania rzeczywistości nie jest źródłem zniewolenia. Czy zatem medytacja jest ostatnim bastionem wolności, czy tylko kolejną technologią zarządzania własnym niepokojem? Prawdziwe przebudzenie może kryć się nie w próbie ucieczki od chaosu myśli, lecz w odwadze, by pozostać z nimi bez prób ich udomowienia. Być może najwyższą formą oświecenia jest uznanie, że nie musimy wcale stawać się własną największą adaptacją, by po prostu być.